W jakiej przestrzeni my w tej chwili jesteśmy? Gdzie stoją nasze krzesła? W Lublinie, w Nowym Jorku?
Pomiędzy Lublinem a Nowym Jorkiem. No zajęło to dość dużo czasu, żebym ja stworzył jakiś scenariusz tej wystawy. To scenariusz to jest związane trochę, nie tylko trochę z moją autobiografią. I przedziwne, bo nigdy się tak bardzo blisko nie zastanawiałem, jak głęboko to wszystko jest osadzone. Wiesz, pierwszy raz właśnie powiedziałem słowo, którego nie wypowiedziałem prawdopodobnie przez może 60 lat. I to jest słowo, które, bo powracamy do jakiegoś folkloru, folklory sztuki ludowej, z którą ja byłem bardzo osadzony, bo ja na wakacje wyjeżdżam na wieś do tej mojej rodziny w Piotrkowie. To jest 25 kilometrów od Lublina. I właśnie powiedziałem słowo i później się zastanowiłem i chciałem to odwołać, ale już było za późno. I wyobraź sobie, że to jest słowo z folkloru, to jest ojcostwo. Tak? To jest ojcostwo i jeszcze powiedziałem drugie słowo, które było Księgi Wieczystej. No i ja się urodziłem w Chrzczanowie, czyli to jest niesamowite miejsce, bo to jest jedno z najstarszych takich osad tutaj. No i to miejsce jest od chrztu. I to jest chrzest chrzczonów. Ja się tam chrzciłem. Wiesz, ja kiedyś pojechałem z Jurkiem Bojarskim do tego kościoła, żeby coś odnaleźć. Oczywiście coś było, był jakiś pożar, nie było dokumentów. No ale to jest takie przedziwne, folklorystyczne rozpoczęcie mojej takiej sagi biografii. I postanowiłem jakoś cofnąć się i przejść właśnie do tego zarania, żeby się odnowić, żeby pokazać to moje miasto, które ja mogę nazwać, że to jest właśnie to ojcostwo. Ojcostwa nie można sprzedać, tych książek wieczystych nie można wygumować, nie można. To wszystko jest silnie osadzone w naszym jestestwie i to był początek tej mojej wystawy. Jak zacząłem rozmawiać właśnie z muzeum, no to na początku oni nie wiedzieli, o co mi chodzi, że to nie będą eksponaty, czy to co to będzie, czy to będą rysunki, czy to będą filmy. Nie potrafili tego umiejscowić, no ale ja pomału tworzyłem ten scenariusz. No i później oni złapali taką wizję tego, to było bardziej, już zaczynało to wszystko się jakoś formować i wiedzieli, że ja będę przesyłał krzesła, że ja będę przesyłał obiekty, że będzie dużo dokumentów, zdjęć i tak dalej. No i wyobraź sobie, że w Nowym Jorku stworzyłem taki scenariusz i zapakowałem 13 paczek, rozumiesz? I te 13 paczek, wiesz, każda paczka musiała być zrobiona przeze mnie, bo żeby wysłać krzesło. Krzesło ma swoją kubaturę, trzeba zrobić custom made paczkę, żeby to zapakować i wysłać przez ocean. Także, no i to, że ta przesyłka taka z jednego miejsca w drugie, że odległość tych dwóch miejsc, to było takie bardzo też ważne, no i że one płynęły, że one, wiesz, nie frunęły, tylko że one płynęły. Znowu to było osadzone w takiej jakiejś pierwotnej jaźni, że coś płynie, coś jest fizyczne, bo latanie samolotem jest takie trochę futurystyczne, do czego ja się przyzwyczaiłem, bo prawdopodobnie z Ameryki do Europy prawdopodobnie przyfrunąłem 250 razy. Zapominam, jak ja się nazywam, zapominam przez moment, co ja reprezentuję, gdzie ja lecę, kogo będę widział. To jest taki ten stan, który mnie bardzo dużo uczy, bo wytrąca, nie czuję się stabilny i wiem, że mało wiem.
Nie chodzi o to, żeby wiedzieć w życiu?
Wiesz, wyobraź sobie, że ja ciągle mówię, że ja wolę pytania, nie odpowiedzi. Jak ja lecę samolotem i ktoś obok mnie siedzi, to ja zwracam się do niego i mówię, przepraszam pana, niech mi pan mi odpowie, bo ja nie wiem, kto jest tym szczęśliwcem. Czy pan, że pan ze mną siedzi, czy ja, że ja z panem siedzę. No i tu jest konsternacja i ten facet się tak patrzy na mnie i jeśli jest inteligentny i ma poczucie humoru, no to rozpoczyna się konwersacja, która polega na tym, że ja się pytam i on się pyta i nie dajemy odpowiedzi, że te odpowiedzi nie są ważne i jeżeli więcej pytań jest niż odpowiedzi, no to powstaje jakaś taka fruwająca przyjaźń i wiesz, masę ciekawych ludzi napotkałem właśnie w tych podróżach przez tą abstrakcję pytania, nie odpowiedzi.
Myśli każesz być w ruchu, pytaniom każesz być w ruchu, a tyle krzeseł na twojej wystawie.
Jest przedziwna historia, bo w czasie, kiedy w 70-tych latach, kiedy ja przyfrunąłem z Paryża do Nowego Jorku, to w Nowym Jorku była sztuka minimalistyczna i konceptualna i wiesz, i artyści nie malowali obrazów, tylko to była idea, to było coś wyższego, że ten obraz jako przedmiot, on był nie tak bardzo ważny. I wyobraź sobie, że krzesło zastąpiło figurę ludzką, wiesz. Rozumiesz mnie, że nie robili figury ludzkiej, tylko jeżeli masę artystów i architektów robiło krzesła i to krzesło, bo to krzesło to jest właśnie ten przedmiot, który jest nam najbardziej bliski, bo my dzielimy się naszym ciepłem, rozumiem, my siadamy, my czujemy to drewno, my czujemy ten przedmiot. Każdy przedmiot jest w jakimś sensie wystylizowany, on przeszedł jakąś ewolucję myślenia danego artysty czy architekta. Frank Lloyd Wright powiedział, że trudniej jest zrobić dobre krzesło niż wybudować dom. Właśnie te krzesła tutaj to one są kwintesencją przestrzeni, wiesz. Na przykład to krzesło, które się nazywa kandyjski, ono zainspirowało, że powstał wózek taki lekarski. A inspiracja tego to był rower, wiesz. No bo to była jakaś początkowa technologia z tych rurek, rozumiesz, i artysta sobie wymyślił, żeby rurką zastąpić drewno, wiesz. I to było i Mies van der Rohe, i Breuer, i wielu innych artystów właśnie używało inny produkt, wiesz, produkt, który był dostępny, który był fizycznie silny i zastępował drewno.
A jakie ty masz krzesło w swoich pracowniach?
Wiesz, u mnie to, wiesz, Nowy Jork jest niesamowitym miejscem, bo to jest strasznie bogate miasto i tu, gdzie ja mieszkam, no to ja w czwartki wychodzę, wiesz, to jest taka bardzo ekskluzywna dzielnica. Mnie tylko East River dzieli, że ja mieszkam jakieś pół kilometra od Empire State Building, od Chrysler Building, od United Nations, rozumiesz. No i są bardzo bogate kondominia, wyobraź sobie, no i ja idę i ludzie wyrzucają masę przedmiotów, rozumiesz, no i w tym wyrzucają niesamowite krzesła, bo to jest strasznie bogata society, rozumiesz. No i wiesz, ja nieraz jadę samochodem i żona mówi, no już coś zauważyłeś, bo ja wiesz, kątem oka zauważyłem krzesło i ja wiem, co to jest, rozumiesz, muszę stanąć, żeby go zabrać, rozumiesz, a że mam taki samochód, że mogę go włożyć i pojechać do domu, no ja jestem szczęśliwcem, bo znowu zdobyłem jakiś obiekt. No i ja, wiesz, ja mam kolekcję 60 krzeseł, wiesz, które są porozwieszane w każdej jednej przestrzeni, rozumiesz, jestem otoczony tymi wspaniałymi, wiesz, design, wiesz, tych genialnych architektów, czy malarzy, czy rzeźbiarzy, rozumiesz, no i dlatego postanowiłem sobie, że pokazać młodym, wiesz, żeby ich jakoś zainspirować. I to niesamowite, jedno z najbardziej genialnych krzeseł, to jest Tonet. To jest to krzesło, które wszystkie kafejki w Paryżu, w Wiedniu są wyposażone tym krzesłem. Bo to, wiesz, to było krzesło rozbierane i przesyłane. Miliony tych krzeseł przesyłali po całym świecie, rozumiesz, wiesz. No i wyobraź sobie, że teraz wiele razy w Nowym Jorku staje dęba, rozumiesz, bo są te krzesła i pisze Bułgaria, Polska, rozumiesz, bo to, wiesz, no i ci ludzie, którzy emigrowali, no to zabierali to, bo to było lekkie, można było rozebrać. No i teraz to pokolenie już wymiera, rozumiesz, i następne młode pokolenie w ogóle się nie identyfikuje z tego, no i to wszystko jest, wiesz, wyrzucane na śmiecie. Nie tak jak, wiesz, nie tak jak pamiętam, że że jak przyjeżdżam do Włoch, to na ulicy ludzie remontowali krzesła. Obojętnie jak były zniszczone, to tapiserkę zmieniali, wiesz. Słuchaj, robili co tylko mogli, bo to krzesło było ich jestestwem, rozumiesz. To była taka society, że z dziada, pradziada i to, wiesz. A teraz młodzi otaczają się zupełnie innymi przedmiotami. A ja na tym korzystam, bo to wiesz, tylko że przestrzeń jest ograniczona i ja już nie mam miejsca tego trzymać i tak dalej, ale dlatego pomału, wiesz, powód tej mojej podarowania tej mojej kolekcji to też było to, że ja chcę w pewnym czasie sam zadecydować, gdzie znajdą się te przedmioty, rozumiesz, żeby one coś mówiły i wiesz, sens kolekcji jest w tym, że kolekcja musi mieć sens, musi mieć koncepcję. Jeśli nie ma koncepcji, to jest mysz masz, to jest psu na budę, to możesz mieć arcydzieła, wiesz, wśród śmieci, rozumiesz, i to nie będzie żadna kolekcja, rozumiesz, dlatego to im bardziej to jest specyficzne i im bardziej ma jakiś skrypt, to taka kolekcja jest właściwa i ma sens.
A ta ręka Achmatowej?
Ta ręka Achmatowej, wiesz, na pewno byłaś na profesora Szymona Bojki jakimś spotkaniu, to wiesz, jak on był niesamowity naukowiec, chairman i wiesz, i wspaniały człowiek. I ja pamiętam, że bo ja się bardzo z nim przyjaźniłem, on wykładał 25 lat w tej jednej z najlepszych szkół, to było Rhode Island School of Design, to jest tak jak amerykański Bauhaus, wiesz, i on ściągnął masę młodych historyków sztuki, żeby im pomóc, rozumiem, bo wtedy w Polsce było bardzo dużo młodych ludzi, którzy bardzo dobrze wykształconych. On ówczesny wicedyrektor Muzeum Narodowego Piotr Rybson, on właśnie przyjechał na zaproszenie Szymona Bojki. Marcin Giżycki, słynny historyk sztuki i wielu, wielu innych, właśnie przyjechało. Szymon Bojko zapraszał ich, wiesz, Polska powinna im bardzo być wdzięczna. I jak ja przyjeżdżałem do Szymona, to my bardzo intensywnie pracowaliśmy. Ja zawsze byłem pod urokiem zdjęcia Achmatowej. To było przepiękne zdjęcie, tak z profilu, rozumiesz? Ja uwielbiam jej bolącą poezję. Ja kiedyś wykręciłem mu rękę, mówię, Szymon, ty musisz dzisiaj właśnie mi napisać, jak to było, że ty zdobyłeś oryginalny odlew ręki Achmatowej, to wspaniałe zdjęcie. On siadł i mi napisał, wiesz, i jak ja pracowałem nad tą wystawą, to pomyślałem sobie, ja się przyjaźnię z tym Muzeum Czechowicza, i przyjaźniłem się z tym człowiekiem, który podarował ten budynek, Sergiusz Rabinin. I pomyślałem sobie, dlaczego ja nie dam przyjemności i pokażę tą rękę i pokażę ten manuskrypt Szymona Bojki i pokażę to fenomenalne zdjęcie tego rosyjskiego fotografa, który jeździ po całym świecie i on ją właśnie sfotografował. Człowiek zawsze się uczy, bo ten Waldek mi powiedział, jak ja zrobiliśmy wystawę, to on mówi, słuchaj, ja trafiłem na bardzo ciekawy artykuł i proszę sobie wyobrazić, że Achmatowa zaraz niedługo, jak poślubiła tego swojego męża, to wyjechała do Paryża i poznała Modiglianiego i prawdopodobnie miała aferę. I to dużo ludzi wiedziało, ale ona, ja przeczytałem jej autobiografię, ona nic nie wspominała o tym, to było tabu. I proszę sobie wyobrazić, że ten kierownik tej instytucji natrafił na dokument, że ona się dowiedziała z nekrologu, że umarł słynny artysta, którego nazwisko było Modigliani, że ona nie wiedziała, jak słynny on jest. I wyobraź sobie, że jak Rosjanie wtargnęli do jej apartamentu w Rosji, rozumiesz, to podpalali sobie cygara, rozumiesz, rysunkami Modiglianiego, rozumiesz. I teraz taka historia, że ja jak podarowałem tą moją kolekcję, to ja podarowałem im też grafikę Modiglianiego. I tam jest właśnie jako gest Modigliani, poetka, ręka, zdjęcie. Jest to przepiękna grafika Modiglianiego. Także ktokolwiek przyjdzie tam, będzie miał frajdę, bo zobaczy grafikę Modiglianiego nie w muzeum, tylko właśnie w Muzeum Poezji. Jeszcze jedną małą wystawkę zrobiłem właśnie poświęconą Grażynce. I wyobraź sobie, że jak ja byłem w Paryżu, to ja się bardzo zaprzyjaźniłem niesamowicie interesującym, inteligentnym człowiekiem, który był mimem i występował w teatrze. Polak, wiesz, on nie zawsze grał w teatrze, ja nie miałem pracy, no i wąsaliśmy się w Paryżu, no i to był bardzo inteligentny facet i jak mnie eksmitowali z Paryża, to on mi pomagał w policji, bo on znał angielski, francuski i był niesamowitym człowiekiem. I wyobraź sobie, że on miał koneksję też z Lublinem, wiesz. I proszę sobie wyobrazić, że jego ojciec siedział tu na zamku, bo on był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. No i później zginął pod zegarem, rozumiesz, wiesz. I jak w jakimś tam momencie on mi opowiadał jeszcze coś o swoim życiu, a on był sam niesamowity, bo wyobraź sobie, jako harcerz on brał udział w powstaniu warszawskim, rozumiesz, wiesz, i on jest bohaterem, rozumiesz. I on mi pokazał jedno zdjęcie, wiesz, swojej siostry Grażynki, która jak miała 16 lat, rozumiesz, zapowiadała się genialnie, jako genialna, grała na fortepianie, rozumiesz, wiesz. No i wiesz, zamordowali ją w Auschwitz, rozumiesz, wiesz. I pokazał mi przepiękne zdjęcie, wiesz. I ja mówię, Janusz, ja muszę dla niej coś zrobić. I on myślał, wiesz, jak to się mówi, że muszę i tego, i nigdy się nie robi. I wyobraź sobie, on ostatnio, to był 69 rok, rozumiesz, to jest 50 lat. I wyobraź sobie, on chorował i ja jak pakowałem te paczki, ja powiedziałem sobie, że ja muszę coś dla niej zrobić, bo jeżeli on umrze przed tym, zanim ja zrobię, no to ja sobie nie wybaczę, rozumiesz. No i wyobraź sobie, zrobiłem taki symboliczny, to jest futerał na skrzypce. Skrzypce to jest instrument, który najbardziej podobny do ludzkiego głosu i symbolizuje i poezję, i muzykę, rozumiesz. I zrobiłem taki omyć dla niej, wiesz, jako dla tego niesamowitego talentu. Znowu przysłałem przez ocean, rozumiesz. Tworzyłem kontakt właśnie z tą panią Barbarą, która właśnie pracuje pod zegarem i pod zegarem też jest częścią tego muzeum, rozumiesz, wiesz. No i jak ja pokazałem, to ona mówi, słuchaj, my musimy to u mnie pokazać. Ja tam nigdy nie byłem, wiesz. No i mnie zaprosiła, jak ja zobaczyłem to miejsce, wiesz, zobaczyłem te twarze tych ludzi, tych, którzy zginęli, rozumiesz, co Polska straciła, wiesz, twarze, oczy tych ludzi, rozumiesz, wiesz, no makabryczna sprawa, wiesz. No i wiesz, i ona mówi, słuchaj, ja chcę to pokazać i wiesz, i zrobimy, żeby te dwie wystawy obok tej mojej w muzeum, żeby to była jedność. No i w zaproszeniu jest wkładka, rozumiesz, informująca o tych dwóch wystawach. Jedna dla tej Grażynki i druga dla Achmatowej, wiesz. To jest taki trochę skryptu tego, co reprezentuje ta wystawa.
Co to za suknia?
To jest Bridget Lalley, to jest, wiesz, ta Angielka, rozumiesz, która była jedną z fundamentów sztuki optycznej, wiesz. No i wyobraź sobie, że jak ja rano zawsze gdzieś o 7 idę na targ na Ruską, rozumiesz? I tą sukienkę kupiłem tam na Lubartowskiej, rozumiesz? I zderzenie tych dwóch, Polska miała niesamowitych designerów, rozumiesz, wiesz, i grafików. Jak ja zobaczyłem tę sukienkę, to wow, no co, niesamowite. No, kupiłem i później pomyślałem, dlaczego ja nie pokazać. Te wszystkie przedmioty, no to są takie, wiesz, zwiastuny czegoś wielkiego, rozumiesz, i wiesz, i co jest jeszcze ważne, że ci ludzie mi swoim talentem, swoją wizją, oni mi pomogli przetrwać, bo ja się z nimi identyfikowałem. To byli przyjaciele, wiesz, w moim mieszkaniu, w moim studio, wiesz, oni mi pomagali, że wiesz, że nie strzeliłem sobie w łeb, rozumiesz, że starałem się być cały czas ambitny, cały czas chciałem dociekać, zbliżyć się do jakiejś prawdy, rozumiesz, wiesz. To wy zadecydujecie, nie wiem, czy ja się do tej prawdy zbliżyłem. I tu jest to krzesło przewrócone do góry nogami, bo to ono, wiesz, ono zawładnęło światem, bo to wszystkie paryskie kafejki, rozumiesz, w Wiedniu, w Lwowie, rozumiesz, no to było to krzesło, co nie, to było, wiesz, to było najbardziej organiczne, bo to, wiesz, to jest drewno, to jest wyginane pod ciśnieniem, pod presją pary, rozumiesz, wiesz. Ona opanowała świat, rozumiesz? No tu może się przejdziemy, tu ja ci coś chcę pokazać. Ja przywiozłem tonę dokumentów tu, wiesz, bo ja chcę stworzyć takie, wiesz, archiwum moje, żeby to za mojego życia, żeby to się nie rozproszyło. No i tu jest, wiesz, to jest wielkość Modriana, wiesz, grobu, wiesz, że wiesz, ten geniusz, rozumiesz, wiesz, który jeden z największych geniuszy, który zmienił sens naszego estetyczny, rozumiesz, wiesz, został pochowany jak żołnierz. I kiedy, wyobraź sobie, kiedy ja zamieszkałem w Queensie, to dowiedziałem się, że Modrian leży na cmentarzu w mojej dzielnicy, rozumiesz. Poszliśmy z Ireną, rozumiesz, i co się okazało, że zobaczyłem taki kamień, rozumiesz, to jest niesamowite przecież. Ja byłem pod wrażeniem, wiesz, w myśli mojej miałem cmentarz na Lipowej, rozumiesz, i te pomniki, to wszystko takie, wiesz, monumentalne, rozumiesz, i tu taki Einstein, rozumiesz, tu leży jak żołnierz, rozumiesz. No i wyobraź sobie, że kiedyś na otwarciu jakiejś wystawy w Manhattanie, rozumiesz, wiesz, ktoś, Irena już miała galerię i ktoś ją zapoznał, rozumiesz, z facetem, i co się okazało, że on, jak miał 21 lat, to wyobraź sobie, on zobaczył obraz Modriana w muzeum w Brooklynie, postanowił pojechać i poznać Modriana. Wiesz, Modrian był, wiesz, ci Holendrzyn to są, mają olbrzymi dystans, ale jakoś mu się udało, rozumieć, nawiązać z nim kontakt, i jak wojna wybuchła, rozumiesz, jak bombardowali, rozumiesz, Paryż, to wyobraź sobie, że on zaprosił Modriana do Ameryki, Modrian przez Londyn przyjechał i Harry Holzman, mój przyjaciel, załatwił mu studio i stworzył mu warunki. Modrian przez 4 lata, rozumiesz, pracował i stworzył Broadway Boogie Woogie, Victory Boogie Woogie. No i wyobraź sobie, jak moja żona otworzyła galerię, no to ona się pyta, słuchaj, to kim otworzymy naszą galerię? Ja mówię, słuchaj, znamy Harry'ego Holzmana, dlaczego nie poprosimy go, żeby może nam coś udostępnił? I wyobraź sobie, że on jak na samym początku, jak my powiedzieliśmy, że my chodzimy na grób Modriana, to przełamało jego, wiesz, taką ścianę, rozumiesz? No i my się zaprzyjaźniliśmy i nam pozwolił zrobić wystawę ostatnich prac Modriana przed śmiercią. I tu my teraz bo my się przyjaźnimy z Fundacją Modriana, i tu w tamtej pierwszej sali, gdzie my siedzieliśmy, to ja zrobiłem, przejdziemy tam, to ja ci pokażę, bo Fundacja Pieta Modriana, która jest w Ameryce, rozumiesz, nam pozwoliła, żebyśmy mogli pokazać te prace z ostatniego studia. A tu właśnie na tej wystawie, skąd jest ta praca, wiesz, to my poznaliśmy tego artystę, który zaprosił Modriana do Ameryki, rozumiesz? I to są oryginalne zdjęcia właśnie z ostatniego studia Modriana, gdzie już nie ma obrazów, tylko to jest Victory Boogie Woogie, ale tu już są abstrakcyjne permutacje przestrzeni tak architektonicznej, że on już wyszedł poza obraz, rozumiesz, wiesz, że to jest, i to są jego ostatnie, wyobraź sobie, on tu robił, nawet robił jakieś meble z tych skrzynek po owocach. No i to są też przedmioty, wiesz, on mnie też zainspirował, bo on robił z najprostszych jakichś elementów etażerkę, stół, rozumiesz, tu. Wyobraź sobie, kiedyś z jego wystawy to jakaś sprzątaczka wyrzuciła taką skrzynkę, no i był skandal, rozumiesz, bo to, wiesz, bo to dzisiaj kosztuje tonę pieniędzy. Także to jest taka historia. Aha, i tu jeszcze ci chcę opowiedzieć coś o mojej kolekcji, bo to była praca, na którą my nie mogli sobie pozwolić. Poprosiliśmy tą dyrektorkę tej galerii, czy my możemy kupić ją na raty. Ona mówi, jak to na raty? My na raty nie sprzedajemy. Ale wiesz, ale po jakimś czasie zorientowała się, że my kolekcjonujemy z miłością i nie na handel, to powiedziała, a to dobrze. No i my spłacaliśmy, rozumiesz, no i to jest bardzo cenne, bo to też wyprodukowała Denise René.
Tu jest plakat z Denise René, bo ona pierwsza pokazywała polskich artystów, i zobacz, jacy to są ludzie.
Zobacz, Malewicz, Kobro, Strzemiński, Starzewski, Berlewi. I to jest oryginalna plaza Strzemińskiego. I to plakat, słynny plakat z 57 roku z galerii Denise René w Paryżu. To jest z mojej kolekcji.
A wejdźmy tutaj. Co to jest za przestrzeń?
To jest taki tunel, wiesz, bo ja wyobraź sobie, na początku komputeryzacji, to ja zrobiłem taki projekt, rozumiesz, w 1979 roku, że ustawiłem komputer, wiesz, w Manhattanie, rozumiesz, i stworzyłem informacje ludzi, którzy przechodzą przez to miejsce. I tu są właśnie typy tych ludzi, wiesz, jak Nowy Jork jest etniczny, rozumiesz, wiesz, w pewna jakaś lokalizacja, wiesz, generuje zupełnie inne twarze, inne nacje, inne. I oni byli zafascynowani tym komputerem, że komputer, rozumiesz, wiesz, może stworzyć realistyczny portret, rozumiesz. No i ja ich mam 3000, rozumiesz. No i tam jest ta gruba książka właśnie, ja to nazywam twarze Nowego Jorku, a to są właśnie struktury, wiesz, tej modernistycznej architektury i to jest z portfolio Avenue of the America, bo wyobraź sobie w Manhattanie to, że są ludzie z całego świata, to jest tak, jedna strefa Manhattanu to się nazywa abecadło, rozumiesz, że A, B, C, D, a druga są numeryczny system, to się nazywa Avenue of the America albo Sixth Avenue, Seventh Avenue, żeby pomóc, rozumiesz, żeby jak najbardziej ułatwić. Te prace, rozumiesz, wiesz, ta instalacja to są partytury, wiesz, ja jak przygotowywałem wystawę do Muzeum w Łodzi, to dyrektor Łodzi mnie zaprosił na spotkanie, rozumiesz, Zygmunta Krause. A wyobraź sobie, Zygmunt Krause, jeden z najwspanialszych kompozytorów muzyki współczesnej. Wyobraź sobie, w 60-tych latach on zrobił muzykę do obrazów Strzemińskiego, unistycznych obrazów. No i ja pod wrażeniem tego, rozumiesz, to i my się zaprzyjaźniliśmy, bo ja, jak przyjechałem drugi raz, rozumiesz, to przywiozłem mu książkę, że ja zrobiłem zbiór partytur, rozumiesz, właśnie, i ja to nazywam Nowy Jork, rozumiesz, wiesz, no i on był pod wrażeniem, my przygotowywaliśmy, ale zmienili dyrektora w muzeum w Łodzi, rozumiesz, i to spaliło na panewkach, ale wiesz, ale nadal, wiesz, ja pracuję, żeby to zrealizować. No i teraz wyobraź sobie, że byłem wczoraj na lotnisku, rozumiesz, i ten prezes, dyrektor lotniska właśnie chce, żebym ja coś takiego, żeby ja zrobił takie jeden albo dwa takie targets, wiesz, żeby one zawisły gdzieś w przestrzeni, rozumiesz, na lotnisku w Lublinie. Czyli coś się dzieje, ta wystawa, ona coś znaczy. Widzisz, jak przychodziła osoba, dziękuję mi za wystawę, jest dużo sympatii, jest dużo serdeczności, także warto było się zaangażować i coś zrobić dla sprawy. Cieszę się z tego, co jest i że mogę coś zrobić, że mogę dać jakąś kontrybucję dla tego wspaniałego miasta.